Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W szóstą niedzielę zwykłą sprzed mikrofonu pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji katecheza liturgiczna związana ze zbliżającą się Środą Popielcową, kolejne spotkanie ze zwykłym, niezwykłym świętym oraz zapowiedź szeregu wydarzeń z naszej archidiecezji. Na początku jednak zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym w ramach dzisiejszej Ewangelii i komentarza do niej. Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przekazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Tylko co przed tygodniem słyszeliśmy w Ewangelii, jak to Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra apostoła z gorączki. Choroba to raczej niegroźna, najpewniej po kilku dniach ustąpiłaby sama. W dzisiejszej Ewangelii sytuacja jest zgoła inna. Oto Pan Jezus uzdrawia człowieka ze straszliwej choroby, trądu, która zmienia go powoli wchodzącego trupa. Chrystus nie patrzy w naszą kartę choroby. Nie segreguje, jak to ma miejsce na szpitalnych oddziałach ratunkowych, na pacjentów wymagających pilnej opieki i tej mniej pilnej. Dla Niego każda nasza sprawa jest pierwszorzędna i dlatego możemy do Niego przyjść zarówno z naszą życiową, lekką gorączką, jak i głęboko ingerującym w nasze życie trądem. Dla Niego zawsze jesteśmy pacjentem priorytetowym. Trąd w ówczesnym świecie był jak wyrok śmierci, i to zarówno dosłownie, jak i w przenośni, bo zabijał również społecznie, zabijał relacje. Mało wesoła perspektywa, by mieć obowiązek iść przez miasta i wsie i krzyczeć: „Nieczysty, nieczysty”. Na cierpienie fizyczne więc związane z chorobą nakładało się również cierpienie duchowe, opuszczenie rodziny, przyjaciół, wykluczenie ze wspólnoty i to odwieczne pytanie: kto zgrzeszył? Dla Żyda była to przecież oczywiste, trąd to musiała być kara za grzech. My jednak musimy nieco odwrócić perspektywę. W konsekwencji grzechu spotykają nas skutki trądu duchowego. Grzech zabija w nas łaskę uświęcającą i okrywa nas cieniem, nas i nasze życie duchowe. W ciemności zaś nie jesteśmy w stanie odnaleźć właściwej drogi i często wybieramy złe ścieżki, a wówczas może przyjść i na nas śmierć duchowa. Postawa zarówno trędowatego, jak i Jezusa są jednak dla nas dzisiaj wskazówką na doświadczenie cudu uzdrowienia i w naszym życiu. Spójrzmy. Po pierwsze, trędowaty łamie wszelkie schematy, biegnie w stronę ludzi, a w zasadzie w stronę konkretnego człowieka, Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Zaś po uzdrowieniu Jezus wypowiada do niego znamienne słowa: „Idź i pokaż się kapłanowi”. W gestach i słowach trędowatego, który prosi Jezusa o uzdrowienie, dostrzegamy jego modlitwę, modlitwę pełną wiary, pełną ufności, a także entuzjazm po uzdrowieniu. Natomiast w gestach i słowach uzdrawiającego Jezusa uwidaczniają się jego miłosierdzie, jego władza, którą posiada, autorytet i majestat. Widzimy tu jakby istotę całej historii zbawienia. Ten gest Jezusa, Jezusa wyciągającego rękę, dotykającego pokrytego ranami ciała człowieka, który go wzywa, doskonale ukazuje wolę Boga pragnącego uzdrowić swoje upadłe przez grzech stworzenie, przywracając mu życie w obfitości, życie wieczne, życie pełne, życie po prostu szczęśliwe. Chrystus jest ręką Boga wyciągniętą do ludzkości, aby mogła wydobyć się z bagna choroby i śmierci i znów stanąć na nogach, na mocnej skale, skale Bożej miłości. Jak przepięknie poucza nas święty Beda Czcigodny, ów człowiek pada na ziemię, co jest oznaką pokory i wstydu, żeby każdy zawstydził się brudów swojego życia. Wstyd jednak nie może przeszkodzić w spowiedzi. Trędowaty pokazał ranę i poprosił o ratunek. Jego spowiedź jest pełna pobożności i wiary. Jeśli chcesz, mówi, możesz. Uznał więc, że możliwość uzdrowienia znajduje się nie gdzie indziej, ale w rękach Pana. Mamy jako ludzie skłonność do grzechu, do wybierania zła, ale nie możesz mu pozwolić, bracie, siostro, rozprzestrzenić śmiertelnego jadu w twojej duszy. Idź i pokaż się kapłanowi. Pokaż się kapłanowi u kratek konfesjonału, bo Pan zawsze jest gotów cię uzdrowić z tej rany. Wołajmy za świętym Augustynem. Zmiłuj się nade mną, Panie. Widzisz, nie skrywam przed tobą moich ran. Ty jesteś lekarzem, ja jestem chorym. Ty jesteś miłosierny, ja nieszczęsny. Żeby szczerze wyznać grzechy, trzeba najpierw, tak jak trędowaty wobec Jezusa, stanąć w prawdzie o sobie samym. Dopiero wówczas otwiera się przed nami szansa oczyszczenia się ze śmierci i powrotu do życia, gdyż mimo własnych wszystkich win mamy orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. Jak podkreślał w swojej pierwszej, zresztą przepięknej, zachęcam do lektury encyklice papież Benedykt XVI, encyklice Deus Caritas Est, ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Na tę miłość, miłość wychodzącą ku nam, trzeba się odważnie otworzyć, trzeba zechcieć przyjąć jej dar. Bracie, siostro, doświadcz cudu uzdrowienia. Czy dotknęła cię mała gorączka, czy wielki trąd grzechu, nieważne. Pozwól Chrystusowi wyciągnąć nad tobą rękę i wyznać chcę. Chcę, bądź oczyszczony. Oczyszczony zaś, udaj się do ołtarza i uczyń w komunii świętej ze swojego serca kawałek raju już tu, na ziemi.
Jeśli mówisz, że nie warto, jeśli wciąż chcesz wygrać z prawdą, odwagę miej i nie bój się, ta droga także dla ciebie jest. Odwagę miej i nie bój się, ta droga także dla ciebie jest. Odwagę miej i nie bój się, miłością buduj życie swe. Odwagę miej i nie bój się, miłością buduj życie swe. szukaj przyjaciela. Odwagę miej i nie bój się. Przyjacielem
życie.
W najbliższą środę rozpoczniemy święty czas Wielkiego Postu. Po raz kolejny zostaniemy zaproszeni do szczególnej pracy na rzecz stanu naszej duszy, by jak najlepiej przygotować się na Paschę Pana i świętowanie Triduum Paschalnego. Środa to będzie czas postu ścisłego, który oznacza nie tylko powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, ale także ograniczenie ilościowe. Dwa posiłki, w tym jeden dosyta. Tego dnia towarzyszyć nam będzie znak popiołu uzyskanego ze spopielenia ubiegłorocznych poświęconych palem z niedzieli palmowej. Popiołu, który otrzymamy na nasze głowy. Jaka jest jego symbolika? Co ten gest powinien wnieść w nasze życie? Do wyjaśnienia tych kwestii zapraszam Maksymiliana Falkowskiego, studenta Politechniki Białostockiej i weterana liturgicznej służby ołtarza.
Zwyczaj posypywania głów popiołem ma w Kościele długą, bo sięgającą aż V wieku tradycję. Na początku Wielkiego Postu ci, którzy popełnili ciężkie grzechy, wyznawali je biskupowi, a on włączał ich do tak zwanego stanu pokutników. Po wyznaniu grzechów wyprowadzono ich z kościoła, co miało symbolizować wypędzenie Adama i Ewy z raju. Przed świątynią ubierano ich w szaty pokutne, które mieli nosić przez cały post i posypywano ich głowy popiołem. Publiczny charakter pokuty wynikał z przekonania, że grzech nigdy nie jest prywatną sprawą człowieka, ale raną zadaną całej wspólnocie, a zatem i we wspólnocie musi odbywać się pojednanie człowieka z Bogiem i braćmi. Sam gest posypywania głowy popiołem lub pyłem z ziemi jest jednak dużo starszy. Znały go także inne religie i kulty basenu Morza Śródziemnego. Znajdujemy go również na kartach Starego Testamentu. W Biblii jest to znak pokuty, ale także żałoby. Dlatego w naszej katolickiej tradycji towarzyszą mu słowa zaczerpnięte właśnie z Pisma Świętego. Popiół to resztki po czymś, co przestało istnieć. Z prochu ziemi zostaliśmy utworzeni i weń na koniec wszyscy się obracamy. Chodzi tu nie tyle o straszenie się śmiercią, ile o wyrwanie się z naszego codziennego biegu i uświadomienie sobie pewnej podstawowej, a często przez nas zapominanej czy wręcz wypieranej prawdy. Jakiej? Że to wszystko, za czym tak pędzimy, to nie wszystko. To, za czym tak gonię, to, o co tak bardzo zabiegam na co dzień, nie będzie trwało wiecznie. Kiedyś się rozpadnie, minie, zużyje. Są rzeczy ważniejsze i to na nich potrzebuje się na nowo skupić. Wielki Post to czas rewizji naszych priorytetów. Popiół jest sypki, zwiewny, jak my sami. wobec naszych pieczołowicie konstruowanych obrazów o własnej wytrzymałości, wytrwałości, wobec wszelkiej pokusy samowystarczalności i samozbawienia, ta odrobina prochu ma być symboliczną odtrutką. Mówi nam, jesteś prochem, piaskiem, biedną gliną. Twoje dobre chęci i postanowienia same z siebie szybko się rozwiewają, jak ten popiół na twojej głowie. Tylko Bóg może dać temu prochowi twardość skały. Tylko boski garncarz może z tej gliny ulepić trwałe naczynie na swoją łaskę. Nawracajcie się. W języku Biblii znaczy to. Zmieniajcie wasze myślenia. Post to czas na zmianę myślenia. Mojego myślenia o sobie jako o duchownym atlecie i o Bogu jako o trenerze czy sędzim, którego trzeba zadowolić odpowiednimi wynikami. Czas, by pomyśleć o sobie jako o prochu, z którego tylko Bóg może coś sensownego ulepić, by zobaczyć, że te wszystkie moje wysiłki i podskoki koniec końców obracają się w popiół. I tylko w ręku Boga ten popiół może stać się diamentem. Popiół to pozostałość po tym, co spłynęło. Popiół na mojej głowie przypomina mi, że Pascha, do której się zbliżamy przez Wielki Post, jest piecem Bożym ogniem. Każdy z nas ma swoją Paschę. Każdy przechodzi przez taki piec. Co ze mnie ocaleje? Z moich dobrych chęci, pobożnych życzeń. Ile z moich słów, czynów, decyzji ostoi się w godzinie próby? Pewnie niewiele. A jednak to znak nadziei, bo nie idę przez tę Paschę sam. Idę z Chrystusem, który pierwszy przeszedł dla mnie tę drogę. Ewangelia to dobra nowina o Jego zwycięskim przejściu przez śmierć do życia. O tym, że On ma moc odrodzić mnie nawet z garstki popiołu. On, prawdziwy Feniks, który pierwszy wstał z popiołu w śmierć.
Ewangelia i życie.
W Martyrologium Rzymskim jutro, 12 lutego, wspominać będziemy ciekawego i mało nam znanego świętego Melecjusza z Antiochii. Można go wzywać szczególnie prosząc, aby hierarchowie Kościoła trwali mocno przy świętej wierze, nie uginając się pod prądami współczesnego świata. Zapraszam do zapoznania się z jego historią, przygotowaną przez Pallotyńską Grupę Medialną w ramach cyklu Skarby Kościoła.
Dwunastego lutego wspominamy świętego Melecjusza, patriarchę. O młodzieńczych latach Melecjusza historia nie przekazała nam żadnych informacji. Wiadomo tylko, że urodził się w mieście Melitene w Armenii. W roku 358 został wybrany biskupem w Sabaście. W tym okresie narastało groźne niebezpieczeństwo dla Kościoła. Herezja Ariusza, który utrzymywał, że Jezus Chrystus nie był Synem Bożym z natury, ale tylko z przybrania, z adopcji. Za herezją niestety opowiadało się wielu biskupów, jak również cesarzowie, którzy popierali błędną naukę z wszystkich sił. Doszło do tego, jak pisał święty Hieronim, że w pewnym czasie zdawało się, że cały Kościół stał się ariański. Za wyborem Melecjusza na biskupa głosowali także Arianie, gdyż początkowo nie był on zdecydowany, gdzie jest prawda. W roku 360 został powołany na stolicę metropolitarną w Antiochii. Cesarz Konstancjusz II, sprzyjający Arianom, chętnie zatwierdził ten wybór. Kiedy jednak patriarcha spostrzegł się, że Arianie są w błędzie, zaczął stanowczo występować przeciw herezji. To wzbudziło wśród hierarchów tak wielkie wzburzenie, że wymusili na cesarzu depozycję Melecjusza i wygnanie go. Przebywał wówczas w Antiochii ariański biskup z Kagieri, Lucyferiusz. Wyświęcił on na biskupa Antiochii Paulina. Kiedy Melecjusz wrócił na swoją stolicę po śmierci ariańskiego cesarza, Konstancjusza II, zastał miasto podzielone na dwa obozy, liczniejszy ariański i mniejszościowy, wierny soborowi Nicejskiemu I, który potępił arianizm. Biskup Paulin umiał tak zręcznie maskować swoje błędy, że zdołał przekonać nawet świętego Atanazego, patriarchę Aleksandrii i papieża Liberiusza I, że Melecjusz głosi błędną naukę. Co więcej, zdołał nakłonić cesarza Valensa, by ten skazał Melecjusza jako heretyka na wygnanie. Tak więc do cierpień fizycznych dołączyły się o wiele boleśniejsze dla Melecjusza cierpienia moralne. Został wyłączony ze społeczności kościelnej i napiętnowany jako odstępca od prawowitej wiary. Na szczęście sprawa się wyjaśniła. Za Melecjuszem opowiedział się święty Bazylii i wielu innych. Gdy na tron wstąpił cesarz Gracjan, odwołał z wygnania bohaterskiego biskupa, który w triumfie wrócił na swoją stolicę. W roku 379 Melecjusz przygotował przeciwko Arianom wyznanie wiary, które zatwierdził synod, zwołany przez niego w tym czasie. W roku 381, dzięki energicznym zabiegom patriarchy, został zwołany do Konstantynopola Sobór Powszechny, na które zaszczytne przewodnictwo powierzono właśnie Melecjuszowi i zatwierdzono uchwały synodu antiocheńskiego. Starany trudami i wieloletnią walką w obronie czystości wiary, Melecjusz zmarł na tymże soborze. Mowę pogrzebową wygłosił ku jego czci święty Grzegorz z Nysy, a przewodniczenie na soborze objął ówczesny patriarcha Konstantynopola, święty Grzegorz z Nazianzu. Melecjusz pożegnał ziemię dla nieba w maju, ale na całym wschodzie obchodzono rocznicę jego śmierci 12 lutego, zapewne w dniu przeniesienia jego relikwii. Martyrologium rzymskie przyjęło również tę datę jako doroczną jego pamiątkę. Zasługi świętego Melecjusza wysławiał święty Jan Złotousty. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Melecjuszu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Dla naszych drogich słuchaczy mam też oczywiście garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza dzisiaj na godzinę 15:30 na Boskie Walentynki do kina Ton. W planie konferencja o miłości, film i potańcówka, a zapisy przez formularz dostępny na wydarzeniu w social mediach. Ukazał się nowy numer diecezjalnego miesięcznika Drogi Miłosierdzia. Wobec rozpoczynającego się wkrótce Wielkiego Postu znajdziemy w nim zachętę do przeżywania tego czasu jako osobistego nawrócenia. Polecamy na ten temat wywiad z proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Kościoła w Białymstoku Od głodu do nasycenia Bogiem oraz motywujący do życia w prawdzie artykuł Karnawał bez maski. Wielką pomocą w przeżywaniu okresu Wielkiego Postu może być Droga Krzyżowa przygotowana specjalnie dla czytelników Dróg Miłosierdzia. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza pracowników świata medycznego na rekolekcje wielkopostne do Domu Księży Werbistów przy ulicy Zambrowskiej 24 w Kleosinie w dniach 16, 17, 18 lutego. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 16 lutego mszą o 18, a na rekolekcje zapraszamy środowisko medyczne i niemedyczne związane ze służbą zdrowia. We czwartek 15 lutego przypada 49. rocznica śmierci błogosławionego Michała Sopoćki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15 msza święta z koronką w intencjach polecanych za wstawiennictwem błogosławionego Michała pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka. O godzinie 18 msza święta z intencją o kanonizację błogosławionego Michała pod przewodnictwem biskupa Henryka Ciereszki. W ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Krucjata Wyzwolenia Człowieka we współpracy z białostocką OHP zaprasza na następujące wydarzenia. 15 lutego konferencja w Urzędzie Wojewódzkim oraz msza święta o godzinie 18 w intencji trzeźwości pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka w parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku i w piątek 16 lutego Droga Krzyżowa, a dzień później na stadionie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bieg Rodzinny. Wszystkie szczegóły na plakatach oraz w internecie. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza małżonków na kolejne spotkanie formacyjno-modlitewne we wtorek 13 lutego o godzinie 18 w kaplicy sióstr misjonarek świętej rodziny przy Stołecznej 5. W programie konferencja na temat Puste stągwie, piękno codzienności oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterstwo Rodzin wraz z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji zaprasza na katechezy osoby dorosłe chcące przygotować się do sakramentu bierzmowania oraz narzeczonych, którzy w szkole średniej nie uczestniczyli w lekcjach religii. Katechezy rozpoczną się 16 lutego o godzinie 19 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy Kościelnej 1a. Do udziału w tych wydarzeniach z serca zachęcam, jak również życzę wszystkim na progu świętego czasu postu owocnego czasu metanoi i siły w wytrwaniu w powziętych postanowieniach. Za wspólny czas na antenie Polskiego Radia Białystok bardzo wszystkim dziękuję i do usłyszenia za tydzień, a zostawiam Was ze wspaniałą scholą katedralną Adonai w ich niezwykłym utworze Odpoczywam w Bogu mym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.